Dobra, to macie już tutaj mały spoiler, ale tak wygląda typowy produkt Apple'a. Jeden przycisk, biała budowa i mnóstwo ludzi na ulicach śpiących przed iStore'ami, błagających, by wreszcie mogli dostać tego nowego iPhone'a. Tak wygląda typowy produkt Google'a. Jeden textbox, jeden przycisk i miliardy zapytań każdego dnia, miliardy dolarów zysku każdego miesiąca. A tak wyglądają aplikacje, z którymi my pracujemy. Duży poziom skomplikowania, bałagan, mnóstwo reguł biznesowych, nikt nie wie, po co to wszystko jest. Ale z drugiej strony, my przecież nie wysyłamy żadnych rakiet w kosmos. Te nasze aplikacje obecnie są często po prostu zbudowane z wielu klocków. Składamy różne algorytmy, frameworki, biblioteki w całość i tak naprawdę nie ma tutaj większej magii. Z drugiej strony, myślę, że każdy z nas zna ten obrazek. Nie każdy projekt odnosi sukces, mimo że tylko budujemy z klocków. Więc co jest tutaj przyczyną? I okazuje się, że to nie są właśnie wcale problemy techniczne, bo wybraliśmy taką i taką technologię. I to spowodowało, że wszystko się położyło. Tylko najczęściej problem jest w ludziach, w komunikacji, a szczególnie w tej komunikacji z klientem. I okazuje się, że w software developmentie największym albo nawet jedynym problemem jest zrozumieć ten problem. No i gdzie ten problem, gdzie to źródło zrozumienia leży? I są takie dziwne stworzenia na tym świecie, których my sobie nazywamy ludźmi biznesu, którzy mówią innym językiem niż my, ale oni rozumieją te cele. Takie wysokopoziomowe cele, za którymi musimy podążać po to, by to, co robimy, miało sens. No więc jak możemy zagwarantować, że te nasze dzieła właśnie idą w tym kierunku? No i będąc studentem, dla mnie rewelacyjnym narzędziem, które mi w tym pomagało, był po prostu kompilator. Java C. Skompilowało się, gotowe, możemy oddawać, jedziemy dalej. Ale tak jak tutaj już Łukasz mówił na poprzedniej prezentacji, to nie wystarcza. Potrzebujemy unit testów jako taka podstawowa siatka bezpieczeństwa, że to, co zakodowaliśmy, rzeczywiście działa teraz i będzie działać również w przyszłości. Ale jest też kolejny poziom, tak zwany test first, gdzie już nie tylko te testy mamy, ale zaczynamy od nich. Tworzymy weryfikację, zanim dotkniemy kod. Po to, by ten feedback mieć natychmiastowy. Po to, by nie móc pobłądzić. By nam wyznaczało ścieżkę do celu niezwykle szybko. I kolejnym rozwinięciem tego konceptu jest test-driven development, gdzie już nie tylko testy drive'ują nam kod, ale również design poprzez bardzo częsty refactoring. Rozwija nam się design, który jest testowalny i który wpasowuje się w domenę problemu. No i jeśli mówimy sobie już o tym test-driven development, to zaczęło się to wszystko od frameworku SUnit dla Smalltalka. Kent Beck stworzył ten framework, ale Smalltalk bardzo szybko został zastąpiony przez Java i inne języki i wszyscy znają JUnita, PHP Unita, NUnita, każdy język dostał swojego XUnita. No i wszystko byłoby dobrze, tylko ludzie zaczęli kojarzyć test-driven development właśnie z tymi unitami, z unit testami. I to spowodowało, że TDD stało się niezwykle techniczne, niskopoziomowe i ludzie zapominali o tym, że to już nie tylko chodzi tu w software developmentie o unit testy, ale po prostu my chcemy nasze aplikacje testować na każdym możliwym poziomie. No i w pewnym momencie Dan North przyszedł, ten uśmiechnięty pan i powiedział, no robicie źle to TDD. To już nie tylko weryfikacja techniczna jest wystarczająca, ale również musimy operować na wielu poziomach abstrakcji, a szczególnie te testy, które wyznaczają nasz cel, te testy systemowe, integracyjne, będą tutaj niezwykle ważne. No i zauważył, że te wszystkie XUnity nie nadają się do tego zbyt najlepiej i zaproponował własny framework, o którym opowiem zaraz. Ale zaprezentował ideę, której mówił, że to nie tylko te specyfikacje mają być zrozumiałe dla deweloperów i nie tylko deweloperzy mają rozumieć biznes, ale że biznes ma rozumieć również deweloperów. I tutaj jest dużo większe wyzwanie. Oczywiście te wszystkie specyfikacje, te testy muszą być jednoznaczne dla wszystkich i muszą być uruchamiane bardzo często, ponieważ do tego celu musimy dążyć non-stop, nie tylko raz na jakiś czas. No i Dan Noor zaproponował użycie języka, który nazywa się Gherkin. I ci, którzy podróżują, będą kojarzyli Gherkina z Londynu, a ci, którzy wolą zostać w swojskich klimatach, no, skojarzą to sobie z korniszonem. Ale ten język jest niezwykle prosty. Składa się głównie z trzech słów kluczowych. Given, gdzie ustalamy nasze warunki wejściowe. When, gdzie po prostu nasz sygnał do systemu następuje i kiedy wykonujemy akcję. Oraz then, gdzie po prostu robimy asercję, weryfikujemy rezultaty. I to jest właściwie podstawa tego języka. Są jeszcze rozszerzenia jak scenario i narrative, które dają więcej kontekstu, ale w tym JBehavior mamy tak naprawdę właśnie takie plain tekstowe objaśnienia kroków. Czyli zamiast mieć kod, po prostu piszemy sobie w pliku tekstowym given, when, then, coś tam, coś tam, coś tam i to w założeniu ma być czytelne i zrozumiałe zarówno dla deweloperów, jak i dla ludzi nietechnicznych. Następnie musimy to skleić sobie z kodem. W tym wypadku jest to Java, gdzie po prostu przez anotację łączymy poszczególne linijki z tego pliku z normalnym już kodem javowym. No i okazuje się, że ten JBehave to jest tak naprawdę wrapper na tego JUnita, czyli tutaj nie jest to szczególnie różne od normalnych testów, tylko podstawowa różnica polega na tym, że test już nie jest drive'owany samym JUnitem, tylko JBehave drive'uje wykonanie testu. No i tego JBehave'a musimy skonfigurować, no i to jest ta trochę mniej przyjemna część, ale przynajmniej jest konfigurowalny, tak jak widzicie. W mojej firmie używaliśmy tego JBehave'a od samego początku. Gdy dołączyłem, nawet spotkałem się z określeniem, że jest to bleeding edge framework. Rewelacyjny framework, który pozwala nam właśnie robić to cool BDD, no i szczycimy się, jesteśmy dumni z tego, że właśnie z niego korzystamy. No ale tak rozmawiając z deweloperami, pracując z tym, jednak nigdy nie spotkałem się z tym, by ktoś nagle był zachwycony, że dzisiaj może popracować z tym JBehave'em. Jednak wszyscy starali się tego unikać, no i zacząłem drążyć temat. O co chodzi? Dlaczego tak świetny framework, z którego niby wszyscy są dumni, jest nagle najgorszym zadaniem spychanym między zespołami czy między ludźmi, bo nikt nie chce się tego tykać. No i okazuje się, że jednym z problemów było to, że ten JBehave wymusza posiadanie dwóch plików. Jeden plik z opisem właśnie scenariusza, plain tekstowy, a drugi ten glue code. Czyli żeby pracować nad takim testem, nagle potrzebujemy dwóch plików i ciągłego przełączania się między nimi. Okazywało się również, że refactoring, tak dobrze znany i lubiany wśród programistów, zupełnie nie działa. Musimy nagle robić manualne rewardingi, zmiany nazw, manualne przesuwanie, ponieważ wsparcie narzędzi było słabe, no teraz jest niewiele lepiej. Okazuje się również, że ten overhead związany z utrzymywaniem tych testów jest na tyle duży, że one się nadają właściwie tylko do tych testów wysokiego poziomu, gdzie tych testów jest niewiele. Jeśli on miał być wykorzystywany do testów niższego poziomu, to naprawdę ten overhead byłby całkowicie nieopłacalny. I tego najprawdopodobniej nie widzicie. Ponieważ tak wyglądają te story w file, kiedy już nie tylko patrzymy na stronę z przykładami, ale w praktyce, kiedy wchodzimy w więcej zawiłości naszego systemu, kiedy dokładnie opisujemy to, co się dzieje, nagle już nikt nie może tego rozczytać. Po prostu się to wszystko mieni w oczach. Okazuje się też sporo takich drobnych rzeczy technicznych, żeby na przykład przekonwertować boolina z tego pliku tekstowego do kodu Java, potrzebujemy nagle jakiś parametr konwerterów. Musimy to ręcznie dokładać, żeby zapewnić to type safety między właśnie tymi plain tekstowymi opisami a Javą. Musimy się naprawdę napracować. No i to jest właśnie wyciągnięte wprost z naszego projektu, konwerter słówka true z pliku tekstowego do boolean true. Następnie te linijki z pliku ze scenariuszem są łączone na podstawie regexpów. Regexpów, które są greedy. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy uniknąć jakichś pomyłek, czy chcemy zrozumieć, jak to wszystko działa, to musimy mieć właśnie taki kompilator i parser regexpów cały czas działający u nas w głowie, żeby zrozumieć, jak to wykonanie testu będzie drive'owane. No i przez to wszystko okazało się, że tylko deweloperzy byli w stanie pisać te scenariusze. Poziom skomplikowania, zawiłości, żeby to dobrze zaprojektować i wykonać, ten framework, gdzie to mieli tak naprawdę wszyscy nad tym pracować, no okazało się, że jedynie deweloperzy są w stanie. No i oczywiście wcale nie byli z tego zadowoleni. No i nawet to takie podstawowe założenie tego frameworka, gdzie to właśnie ci ludzie mniej techniczni mieli to czytać, również nie udało się wprowadzić w praktyce. Oni raczej woleli zadzwonić, porozmawiać wprost, niż czytać sterty tekstu, który był częściowo techniczny po to, żeby ten test spełniał pewne normy, jakie test powinien spełniać. No i również ilość tych plików tekstowych prostych przytłaczała i nie działało to w praktyce. No więc okazało się, że tool stworzony dla ludzi całkowicie nietechnicznych jest używany wyłącznie przez ludzi mocno technicznych. No i w pewnym momencie większość osób doszła do wniosku, że te wszystkie toole do BDD to jest po prostu coś fatalnego. Chcemy się tego pozbyć. Totalne dziadostwo, tak? I to słyszałem na korytarzach, po co my mamy tego JBehave'a, jak wystarczył nam JUnit, prawda? No więc może właśnie to jest pomysł. Skoro i tak deweloperzy tylko wyłącznie z tego korzystają, skoro tylko deweloperzy to czytają, no to zostańmy przy tym JUnicie. Co tam, że ma unit w nazwie, nadaje się tak naprawdę do testowania na każdym poziomie. No i co prawda te nazwy metod muszą być camel case'em, ale my jako deweloperzy jesteśmy niesamowicie wydajni w czytaniu camel case'a. Myślę, że nawet gdyby pan Tadeusz był napisany camel case'em, takiego typowego dewelopera Java, to by sobie poradził. Możemy dawać takie komentarze given when then, możemy też zaczynać nazwy metod testowe od given when then, jeśli ktoś już bardzo chce podążać tym stylem BDD, nie ma z tym problemu. No i możemy dojść do takich testów. Myślę, że Bartkowi by się nie do końca spodobał, ponieważ ma to shoot, ale właśnie tak Dan Norf proponował, by zaczynać ten nazwy testów od shoot. No i co ten test robi? On po prostu weryfikuje, że mamy maszynę, jakiś automat, do którego możemy wrzucać pieniądze, banknoty. No i on sobie sumuje tą liczbę banknotów, no i ten test jedynie weryfikuje, czy rzeczywiście wkładając odpowiednie banknoty, ta suma się zgadza. No i mamy takie piękne tablice dwuwymiarowych obiektów, do których przypisujemy trójwymiarową tablicę banknotów. Te tablice tworzymy, zwracamy jakąś immutable listę, gdzieś tam to wszystko jest public static, public void i tak dalej. Mamy hamkres maczery, który niektórzy uważają za coś wspaniałego, is equal to, czyta się jak zdanie. Ale tak jak widzicie, w większości jest to po prostu szum. Jeden wielki szum. I ilość informacji tutaj, takich rzeczywiście korowych dla tego testu, jest bardzo niewielka. Ten test moglibyśmy zastąpić dokładnie takim scenariuszem, gdyby był napisany bardziej w stylu JBehave'a. No i teraz czytając, musimy odfiltrowywać ten szum, już nie mówiąc o tym, że to jest zupełnie niezrozumiałe dla kogoś niezwiązanego z kodowaniem w Javie. No i okazuje się, że to jest taka dżungla. Dżungla, z której ciężko coś wydobyć i znacznie i te koncepty właśnie zaproponowane przez Dana Norfa jednak mają sens. Szczególnie dlatego, że te wszystkie testy właśnie JUnitowe, szczególnie z hamkres maczerami, są smutne. Po prostu smutne, nawet bardzo smutne. No więc co zrobić? Zauważyliśmy, że no ten JBehave ma swoje wady, JUnit to jest tragedia, może coś innego. No i tutaj wam zaproponuję Groovy'ego, który jest językiem zbudowanym na Java, jest językiem dynamicznym. No i tutaj sporo osób natychmiast ucieka, jak słyszę, że Groovy jest dynamiczny, bo oni są przyczynieni do Java, do Scali, do C-Sharpa i tak dalej. Ale tak naprawdę Groovy może być też statycznie typowany. Po prostu sobie wybieramy sposób. No i ktoś by tu mógł pomyśleć, co to jest na tym slajdzie. Co to znaczy, że język jest opcjonalnie i silnie typowalny? No i okazuje się, że jest rozgraniczenie między tym, co to znaczy silna typowalność i statyczna typowalność. Gdzie na przykład Java jest oczywiście językiem silnie i statycznie typowalnym, gdzie na przykład dzielenie inta przez stringa po prostu się nie kompiluje. Jest język C++, który co prawda jest statycznie typowalny i podczas kompilacji nam różne rzeczy wychodzą, ale jest też słabo typowalny, czyli na przykład możemy sobie pokastować różne rzeczy i nagle skastować właśnie tego stringa na integera i wykonać jakąś operację. Jest też JavaScript, w którym po prostu to działa i wynik pozostawiam wam. Jest całkiem intuicyjny, po prostu to jest jedna druga. JavaScript nie ma z tym żadnych problemów. Natomiast w Groovy by default on jest statycznie typowalny, przepraszam, jest dynamicznie typowalny, czyli nam się to skompiluje, ale możemy sobie to zanotować typecheck i wtedy dostajemy to samo zachowanie w Javie. Natomiast cały czas mamy warningi tutaj w tym wypadku z IntelliJ'a, że mimo wszystko ta operacja prawdopodobnie się nie uda, bo Groovy jest silnie typowalny, czyli czy w trakcie kompilacji, czy w trakcie runtime'u po prostu takie dzielenie w tym wypadku no, nie ma prawa bytu, tak jak w JavaScriptie. I jeśli jesteście Javowcami, to w tym momencie staliście się już też programistami Groovy'ego, ponieważ 90 kilka procent składni Groovy'ego jest poprawnym, przepraszam, odwrotnie, 90 kilka procent składni Java jest poprawną składnią Groovy'ego, więc wystarczy tak naprawdę zmienić rozszerzenie z Groovy na Java i już możemy w tym języku zacząć pracować. Są jakieś drobne rozbieżności, ale szybko je wyłapiemy. Groovy ma też wiele dodatkowych feature'ów, takich mocno oczekiwanych przez Javowców, które prawdopodobnie nigdy w najbliższym czasie nie trafią do Java. Jest wiele stron opisujących, jak on właśnie jest Groovy, jak on jest cool. Mamy natywne wsparcie na przykład dla map, dla list, to właśnie czego w Javie nie ma. Nawet w Javie 9 nie będzie. Mamy na przykład matematykę precyzyjną, nie ma w ogóle typów prymitywnych. No i dla naszych zastosowań tutaj bardzo istotne będzie to, że sporo ze składni jest po prostu opcjonalnej. Czyli możemy tą całą interpunkcję używać tak jak w Javie, ale możemy również ją pomijać. Czyli na przykład średniki na końcu są zupełnie niepotrzebne. Możemy czasem pominąć nawiasy, jeśli wywołujemy metodę z parametrami, a nawet możemy pomijać kropki, jeśli mamy wywołanie tak zwane fluent albo chainowe. No i stosując właśnie te zasady tej opcjonalnej składni, możemy zacząć tworzyć takie zdania w Groovy, gdzie w Javie byłoby to po prostu pełno nawiasów i właśnie średnik na końcu. W Groovy by to się czytało dokładnie tak jak w zdaniu. Czyli możemy zamówić kawę z mlekiem i czekoladą i to jest po prostu ciąg wywołań metod z parametrami. No i kolejny przykład. Tutaj korzystamy z tego, że parametry w Groovy mogą być nazwane, a że te nawiasy są opcjonalne, no to po prostu je pomijamy, no i mamy kolejne zdanie. No i nawet mogę powiedzieć do was wszystkich, że Groovy jest świetny pod tym względem. Idźmy dalej. Mamy już Groovy'ego, mamy język. To teraz jak możemy w nim testować? No i Groovy natywnie wspiera możliwość testowania bez żadnych bibliotek, ale jest też framework, który nazywa się Spock. W tym momencie jest w wersji 1.0 dla Groovy'ego 2.4, bo to jest najnowsza wersja Groovy'ego. No i możemy w nim testować w aplikacje JVM-owe, również, w tym również Java'owe oczywiście. No i teraz pytanie, skąd taka nazwa? No i niektórzy mogą kojarzyć właśnie z tym konkretnym panem. Nawet ta prezentacja obok się nazywa sugerująco, ale sam autor jakby odcina się od tego i mówi, że Spock powstał poprzez połączenie słowa spec i mock. Żeby zacząć z tym pracować tak jak trzeba, warto sobie przedefiniować pojęcie, czyli nie mówimy już więcej o system under test i Spock tutaj na nas wymusza, wskazuje to, byśmy zaczęli o testach mówić jako specyfikację, czyli system under spec zamiast system under test. Co więcej, Spock nam pozwala wykorzystać te wszystkie feature'y Groovy'ego, które wam to pokazywałem. Jest bardzo prosty do nauczenia się, ponieważ możemy zacząć pisać kod Java, a następnie stopniowo dokładać te feature'y Groovy'ego. No i jest również, bazuje na JUnicie, więc jeśli wasze IDE czy Continuous Integration wspiera JUnita, to będzie wspierać również Spocka. Nie trzeba żadnych dodatkowych pluginów instalować. Okazuje się, że to całe API asercji, które tak jest rozbudowane w Hamcrestie czy w AsserJ-u, nagle można zastąpić po prostu operatorami. Mamy API do mockowania, które też jest po prostu, bazuje na tych wszystkich operatorach, nie mamy żadnych specjalnych metod do tego. Nie musimy anotować każdej z tych metod. Co więcej, mamy bardzo dokładne informacje o błędzie. Coś, z czym nie spotkałem się w żadnym innym frameworku testowym, gdzie po prostu mamy cały kontekst, całą linijkę wyciągniętą dokładnie z tym, jakie wartości były i jaki był wynik. No i w spoku możemy skupić się dużo bardziej na tym, co rzeczywiście testujemy. Możemy pominąć te kwestie techniczne i skupić się naprawdę na tym języku domenowym, na języku do testowania naszej aplikacji. I właśnie spok, co prawda ma składnię Groovy'ego, ale definiuje własną taką semantykę, taki DSL pod potrzeby testowania. I nadaje się do wszystkich możliwych testów. Gdzie JUnit bardziej sugeruje te testy unitowe, to spok wprost mówi, że nadaje się do każdego jednego rodzaju. Czy robimy TDD, BDD, czy integration, czy system, czy unit, czy component, czy acceptance, czy test first. Jest idealne. No i tak to wygląda. Widzimy, że każdy test jest specyfikacją. Możemy wybrać dowolną nazwę dla takiej klasy, która nam łączy te specyfikacje. Natomiast metody testowe to już okazuje się, że mogą być dowolnymi stringami. Czyli nie musimy pisać camel case'em, piszemy po prostu stringiem z prawidłową interpunkcją czy z prawidłową wielkością liter. Co ułatwia szczególnie dla ludzi nietechnicznych zrozumienie tych testów. No i teraz zagadka dla was. Czy to się w ogóle skompiluje? Czy to jest prawidłowa Java? Jak obstawiać? Podpowiem. Tak to wygląda w IntelliJ. Mamy taki warning, prawda, który nas o czym ostrzega, że to jest unused label. Mamy też kolorowanie składni, który mówi, że to jest komentarz. Czyli to jest labelka i komentarz. Ta labelka to jest taki mało znany feature Java. On służy do wyskakiwania poza pętlę. I tutaj Groovy go wykorzystuje do właśnie oznaczania sekcji w teście. Czyli tymi labelkami sobie możemy oznaczyć, która część testu dotyczy tego setupu, która dotyczy akcji wykonywanych, gdzie robimy asercję. I ciekawe słowo where, gdzie po prostu parametryzujemy w bardzo naturalny sposób. Albo opcjonalnie możemy sobie skrócić when i dena do expecta, gdzie jednocześnie wykonujemy jakąś rzecz i od razu sprawdzamy oczekiwany rezultat. Tak jak już wspominałem, ta informacja o błędach jest po prostu rewelacyjna. Czyli mając test, który można sobie w ten sposób sparametryzować, dostajemy informację, co dokładnie przeszło i co nie przeszło i z jakimi parametrami to było wywołane. No, jedyny problem na tym slajdzie jest taki, że te testy właśnie z tej tabelki przykładów, one są numerowane 0, 1, 2, ale możemy łatwo to naprawić poprzez tak zwany unrolling, gdzie po prostu sobie anotujemy klasę czy też metodę poprzez unroll i nagle możemy się odwoływać do tych parametrów również nazwy metody. I dzięki temu ta informacja o tym wykonaniu testu jest no niezwykle czytelna, a jeśli coś pójdzie nie tak, no to mamy jak na tacy, co poszło nie tak. No tutaj na przykład widzimy, że próbowaliśmy wziąć drugi wiersz z tej tabelki, czyli AB to było odpowiednio 7 i 4 i sprawdzać, czy to się równa 8, oczywiście się nie równa, no więc wynik tego porównania był false i bez żadnych matcherów, bez żadnych asercji mamy wszystko, co trzeba. I API do mokowania. Tu zrobię tylko zajawkę, że mając poprawne oznaczenia właśnie tych moków, stubów czy spajów, możemy sobie nagrywać operatorami, możemy ustalać liczność wywołań metod, również operatorami. Następnie weryfikujemy to, ile dane metody zostały wykonane w ten sposób. Natomiast to jest składnia do zależności do, z jakimi argumentami te metody zostały wywołane. Tak jak widzicie, nie ma tu żadnego API praktycznie poza naturalnymi operatorami, które również możemy spotkać no, w większości języków, które bazują na C. A teraz przechodząc do tych feature'ów bardziej wysokopoziomowych, możemy sobie takie testy anotować na przykład tytułem, czyli zamiast właśnie takiego cały czas a la camel case'owego tytułu, możemy wprowadzać tytuły, które są właśnie stringami. Możemy oznaczać anotacją dokładnie to, co testujemy, nazwać to subject. Możemy wprowadzać tak zwane narratywy, czego na przykład w JUnicie nie ma. Nie ma takiej naturalnej składni, gdzie przechowywać kontekst danego testu. Dlaczego on weryfikuje to, co robi? No i niektórzy piszą javadoki, aczkolwiek myślę, że to jest składnia bardziej elegancka, gdzie po prostu wyjaśniamy, a czemu tak jest, nie tylko jak ma się to zachowywać. Możemy również wykorzystywać anotację issue, see, by nadać więcej kontekstu, takie popatrz tam, jeśli chcesz coś więcej wiedzieć, dlaczego ten test powstał. Ma też rewelacyjne wsparcie do takiego testowania test first, bardziej wysokopoziomowego. Co możemy zrobić w JUnicie? No możemy zanotować to jako ignore. Ignore, czyli test w ogóle się nie będzie wykonywał. Natomiast to jest akurat feature Groovy'ego, gdzie jeśli taką metodę testową zanotujemy przez not yet implemented, nagle to już to będzie wykonywane, ale to jest taka asercja, że to jest niezaimplementowane, więc ten test powinien failować. A jeśli już to zaimplementujesz, no to ten test nie zostanie właśnie zignorowany, tak jakby został w JUnicie, tylko on ci zacznie failować, bo to już jest poprawnie zaimplementowane. Więc nie zostają nam te zignorowane testy, jeśli funkcjonalność zacznie działać. No i to jest to, o czym Bartek mówił, Czerwiński, wcześniej, o tym testowaniu tych warunków brzegowych, że często o tym zapominamy i tutaj Spock wychodzi nas z taką naturalną składnią, gdzie po prostu piszemy frown i nazwę exceptiona i w bardzo prosty sposób możemy weryfikować te wszystkie takie warunki brzegowe. I do tej pory pokazywałem wam, jak te testy się komponuje, ale teraz właśnie co z tymi wykorzystaniami BDD, gdzie to ma być zrozumiałe nie tylko dla deweloperów, którzy sobie ten kod przeczytają, ale również jeśli mamy to zaprezentować komuś, kto nie rozumie kodu, no to tutaj Spock proponuje takie tekstowe opisy każdego z testów. Czyli zaraz po tej anotacji możemy wypisać po prostu stringa z dowolną informacją, która opisuje, co w danym kroku się dzieje. I ja pracuję w domenie raportowania transakcji i właśnie tutaj sobie przygotowywaliśmy message, wysyłaliśmy te message, no i oczekiwaliśmy od nich pewnych właściwości. Czyli na przykład jeśli wysłaliśmy message, który jest amendem, oczekujemy, że raport również będzie amend i możemy to pisać tekstowo, także każdy jest w stanie taki test zrozumieć. No i bardzo łatwo jest z tego wygenerować raporty. Okazuje się, że wystarczy na class patha wrzucić jedną z dwóch bibliotek, które znalazłem i automatycznie dostajemy po każdym wykonaniu testów takie raporty, które właśnie nam wyciągają te stringi z testów i prezentują w raporcie. Jeśli coś pójdzie nie tak, to od razu wypisują też dokładnie, co poszło nie tak. Co więcej, te frameworki pozwalają nam na dopasowanie tych raportów naszych potrzeb, ponieważ są po prostu template'ami. Czyli możemy sobie dowolny template wymyślić, jeśli lubimy GitHuba i Markdowna, to na przykład na GitHub Pages możemy wrzucić coś takiego, które będzie automatycznym raportem ze Spocka, wrzucanym na przykład po każdym buildzie na masterze. I dzięki temu może to dostępne dla każdego, kto jest tylko zainteresowany, jak nasz system działa na chwilę obecną. Ale tak pracując w naszym projekcie, pomyśleliśmy, no, że mimo wszystko jest to pewna duplikacja. Co prawda mamy już jeden plik i te tekstowe opisy i kod zaraz pod nimi już jest dobrze, ale cały czas jest to duplikacja. Czyli musimy dla każdy kod tak jakby okomentować, co on robi w wersji bardziej zrozumiałej. I okazało się, że w naszym przypadku bardzo tutaj pasuje ta opcjonalna składnia Groovy'ego. Czyli zamiast komentować ten kod i trzymać kod nieczytelny, po prostu możemy zrobić kod czytelniejszy, tak żeby no każdy, jeden nawet ktoś z ulicy mógł mniej więcej powiedzieć, co ten kod robi, prawda? I pozwalając się tam paru nawiasów, starając się podeklarować odpowiednie zmienne, no myślę, że to już byłoby zrozumiałe naprawdę dla większości. No co prawda są jeszcze jakieś tam kropki, czy równa się, ale to już jest składnia bardzo bliska składni naturalnej. Ale tak drążąc temat bardziej, dowiadując się więcej o tych możliwościach Groovy'ego jako w DSL-u, postanowiliśmy jeszcze bardziej to usprawnić i ostatecznie dostaliśmy coś takiego. Ten kod na górze to jest prawidłowy kod, który wykonuje się właśnie w Spocku i korzystając z tej opcjonalnej składni, to jest po prostu ciąg wywołań metod z pewnymi argumentami. I zobaczcie, jak to już jest bardzo podobne do scenariusza w JBehavie. To jest plik tekstowy, który jest po prostu głupi, nie ma żadnej logiki, to dopiero musi być przeparsowane przez Java, a to na górze to jest kod, który żyje i on się kompiluje i co więcej mamy tutaj type safety tego, jak te scenariusze mogą być komponowane. No i dokładnie tak to wygląda w IntelliJ-u, gdy mamy już kolorowanie składni, widzimy, co jest parametrem, co jest wywołaniem metody i za darmo mamy te wszystkie feature'y Spocka. No i to, że to w ogóle jest prawidłowa składnia, możemy sobie refaktorować. Nagle magicznie w tych testach BDD, które są niezwykle czytelne, wciskamy sobie ten Shift F6, jeśli pracujemy w IntelliJ-u i nagle nam się wszystko pięknie refaktoruje. Mamy statyczną analizę, w tym wypadku CodeNarc, który jest w stanie nam wykryć, że z tym kodem jest coś nie tak. Na przykład formatowanie. Bardzo łatwo można sprawić, że te wszystkie scenariusze wyglądają podobnie. Gdzie na przykład w JBehavior no, musielibyśmy mieć całkowicie własne narzędzia do utrzymywania jakiegoś stylu. No i potem łatwo jest z tego już wygenerować raport. Czyli zamiast generować ten raport z tych po prostu stringów wyciągniętych z opisów, możemy po prostu ten kod jakoś przetworzyć, zastąpić te takie pozostałości składni już naprawdę bardzo niewielkie, czyli to równa się, które tam musi zostać, jakieś tam dwa kropki wrzucamy i mamy 100% odpowiednik JBehave'a. I co to spowodowało? Że nagle ci deweloperzy zaczęli kochać pisanie testów wysokiego poziomu. Co prawda nie pozwalało to cały czas pisać tych testów komuś nie technicznemu, ponieważ Groovy no mimo wszystko jest skomplikowanym językiem. Java jest już skomplikowana, Groovy tylko nakłada pewnych możliwości, ale również pułapek, więc to musieli robić cały czas deweloperzy, ale oni uwielbiali to robić, ponieważ bawili się po prostu tą składnią czytelną. Był to w pewnym sensie quiz, kiedy można zastosować tą składnię opcjonalną. Ale naprawdę się to zwracało właśnie dzięki tym wszystkim feature'om danym na za darmo przez to, że to po prostu był kod. I teraz tak to wyglądało w praktyce. Sobie tworzyliśmy te testy z odpowiednim tytułem, z odpowiednim narratywem i mając testy w Spocku, które tak wyglądały w IntelliJ-u i to było rewelacyjnie czytelne dla każdej jednej osoby, ale mimo wszystko to było w IntelliJ-u, czy gdzieś tam w repozytorium, na GitHubie i gdybyśmy powiedzieli komuś, kto nam te wymagania dawał, w naszym przypadku to byli po prostu ludzie z banku, no to oni by na tego GitHuba nie weszli jednak. Oni by się bali, oni woleliby jednak do nas zadzwonić. Ale okazało się, że ci ludzie z tego banku, oni uwielbiają Confluence'a. Confluence to jest dla nich coś, co jest źródłem wiedzy i oni właśnie tam wszystkie te wymagania przechowywali. I okazało się, że kluczem do dotarcia do nich i stworzenia takiego środowiska, które by to BDD wspierało, to jest po prostu użycie Confluence'a i kolorów. Nie chcieli czytać tego JBehave'a z tego powodu, że nikt im nie pokolorował tej składni, czyli given when then nie był bardziej pogrubiony, nie były jakieś tam słowa kluczowo wytłuszczone, po prostu byli prostymi ludźmi, są prostymi ludźmi i uwielbiają kolory, więc jeśli im to pokolorowaliśmy, sformatowaliśmy, zrobiliśmy jakieś rozwijanie, to nagle zaczęło się to takie prawdziwe BDD książkowe, gdzie nagle przychodzą do nas, często po paru miesiącach, rozmawiają, dyskutujemy na temat tych scenariuszy. Okazało się, że dostaliśmy kilka raportów błędów takich bardzo mocno biznesowych, których normalnie by nie znaleźli, no bo nie wiedzieli, jak ten system się zachowuje w praktyce, ale ponieważ mieli gwarancję, że tak ten system się zachowuje, bo to jest specyfikacja, która jest generowana z każdym commitem na masterze, na świeżo, mam gwarancję, że ten system się tak zachowuje, a oni powiedzieli, że no nie tak powinno być. I nagle to nam pomogło bardzo fajną konwersację nawiązać i ta specyfikacja zaczęła żyć. Czyli zarówno jedna, jak i druga strona to polubiła i wszystko bardzo fajnie zaczęło się kręcić. No i teraz kilka takich wniosków. Po pierwsze, starajmy się rozwiązywać problemy poprzez usunięcie pewnych warstw abstrakcji. Jeśli widzieliśmy, że te testy JBehave'owe dokładały nam za dużo tego overheadu, za dużo było tych ceremonii, tych wszystkich właśnie warstw w tych testach, po prostu w naszym przypadku świetnie sprawę rozwiązało usunięcie tego dodatkowego pliku i wrzucenie wszystko do jednego, po to, by nie mieć właśnie tego tłumaczenia pomiędzy warstwami. Jeśli nasze testy nie są tłumaczone gdzieś tam pod spodem na jakiś kod techniczny, tylko one po prostu są kodem, ale natychmiast weryfikują jakieś zachowanie biznesowe, no to mamy gwarancję, że te intencje nie zostaną gdzieś tam zapomniane, jeśli ta linijka z JBehave'a, który mówi to i to jest przetłumaczona na coś innego pod spodem, bo to jest po prostu żywy kod, który robi pewne weryfikacje na systemie. I tutaj taki lesson learned, że żeby korzystać z DSL-i, to one nie muszą być nam dane. Często właśnie rozumiemy przez DSL coś, co jest i ktoś nam go daje i my tylko jedynie możemy z tego korzystać, a tworzenie własnych DSL-i to jest dla nas czarna magia. A tu się okazuje, że my bez większego doświadczenia z Groovim, właściwie zanim zaczęliśmy te testy robić, w ogóle nie pracowaliśmy z Groovim. W ciągu dosłownie kilku tygodni byliśmy w stanie opanować nawet ten fluent syntax, całą składnię Groovego, tylko poprzez to, że znaliśmy Javę. I stworzenie takiego DSL-a to była czysta przyjemność i nie wymagała wcale tak wiele wysiłków i nie trafiliśmy też na wiele pułapek. Po prostu ten Groove jest tak fajnym językiem, że te DSL-e tworzy się naturalnie. I w pewnym momencie już naprawdę myśleliśmy, że skoro ten JBehave jest dead tak naprawdę, bo tylko deweloperzy z niego korzystają, nikt go nie czyta, no to chcieliśmy po prostu zrezygnować całkiem z tego BDD i rzeczywiście już myśleliśmy, że to jest jakiś wymysł, który nie ma żadnego zastosowania w praktyce, to nie działa. Już byliśmy na tym etapie przepisywania prawie, że tych testów JUnita, a tu się okazało, że jednak to się da zrobić. Często kilka takich bardzo prostych zabiegów właśnie z tymi kolorami czy z Confluence'em pozwalają rzeczywiście stworzyć takie środowisko, gdzie to takie książkowe czy blogowe BDD żyje. No i pamiętajmy, że mamy bardzo fajne narzędzia i korzystajmy z nich, kiedy to tylko możliwe, bo dzięki temu będziemy się rozwijać, dają nam wiele możliwości, mamy z tym wiele fanu, jak widzicie też nagle osiągamy rzeczy, które wcześniej były pozornie niemożliwe. No ale nie zapominajmy, że to jest nasz największy, najważniejszy tool do testowania, czyli my sami. Czyli nie możemy zapominać o tych wszystkich technikach, o tej całym mindsetie, który jest potrzebny do przeprowadzenia dobrych testów. To nie są tylko narzędzia, ale przede wszystkim nasze podejście do tego, co robimy. No i to wszystko z mojej strony. W takim razie teraz mamy czas na pytania. Dziękuję bardzo.